Radio Campus.
Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radiu Campus jest pan dr Łukasz Maślanka, ekspert do spraw bezpieczeństwa europejskiego oraz Francji z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy o zmianie, jaka zaszła w polityce, ale też retoryce prezydenta Francji Emmanuela Macrona. No, do tej pory Paryż w sprawach militarnych, mówiąc kolokwialnie, nie wyrywał się przed szereg, jeśli chodzi o inne państwa Unii Europejskiej. Pomoc dla Ukrainy oczywiście ze strony Francji była, no ale ona też nie była największa, jeśli chodzi o państwa europejskie. No, na początku wojny tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej Emmanuel Macron też zasłynął z tym, część komentatorów śmiała się z tego, że dzwoni do prezydenta Putina, no niemal co chwila, oczywiście za wiedzą Ukrainy, no ale jednak dzwoni, żeby negocjować pokój, wycofanie się wojsk rosyjskich z Ukrainy. No i nagle ostatnio prezydent Macron mówi o gotowości wysłania wojsk NATO na Ukrainę, próbuje zacieśniać relacje z Mołdawią i Armenią, czyli państwami, które w optyce Moskwy są w jej strefie wpływów. To o tym, skąd ta zmiana, za chwilkę. Na razie, panie doktorze, spróbujmy właśnie przeanalizować te poszczególne jej części. Co dokładnie powiedział w takim razie, proszę powiedzieć, o NATO Emmanuel Macron i w jakich okolicznościach w ogóle padły te słowa, które no, szeroko były komentowane w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych również.
Pod koniec lutego została zwołana w Paryżu konferencja państw pomagających wojskowo Ukrainie i po tej konferencji nastąpił briefing prasowy, w trakcie którego Macron został zapytany o słowa słowackiego premiera Fico, który w takim tonie bardzo potępiającym i ostrzegającym głównie swoich rodaków mówił, że istnieją plany wprowadzenia wojsk NATO na Ukrainę. Zapytany o to przez dziennikarza, Macron odpowiedział, że rzeczywiście była taka dyskusja, nie ma wokół tego konsensusu, ale Francja nie jest tym państwem, który się tej opcji zdecydowanie sprzeciwia. No i oczywiście ten trzeci człon jest tutaj nowością. To, że nie było tutaj przypadku i że Macron oczekiwał tego pytania i chciał, żeby to brzmiało, świadczy fakt, że później powtarzał to swoje zdanie. Nie odżegnywał się od tych słów, natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało taką rolę racjonalizowania wypowiedzi Macrona, to znaczy wysyłania takich uspokajających sygnałów, że nie chodzi o udział w walkach, tylko o to, żeby ci żołnierze mogli wypełniać takie funkcje szkoleniowe, zajmować się rozminowywaniem, udzielaniem pomocy humanitarnej, pracami inżynieryjnymi itd., itd. Kilka dni później nastąpiło spotkanie Macrona z przedstawicielami frakcji parlamentarnych, bo w parlamencie francuskim szykowała się debata na temat ratyfikacji umowy obronnej, porozumienia obronnego między Francją a Ukrainą. I Macron w trakcie tego spotkania miał mówić już nie tylko o obecności mającej takie funkcje pomocnicze, ale o konieczności wprowadzenia wojsk NATO na Ukrainę w sytuacji, gdyby doszło do załamania frontu. Trzeba było po prostu w sposób siłowy wyznaczyć granice pomiędzy wpływami rosyjskimi a wpływami zachodnimi po to, żeby Rosja nie okupowała całej Ukrainy, a zwłaszcza nie zajęła Odessy, bo to stworzyłoby bezpośrednie zagrożenie dla Mołdawii. Taką wersję słów Macrona przekazał lider partii komunistycznej, który uczestniczył w tym spotkaniu. No i wydaje się, że Macron chce wykorzystać także Ukrainę w wewnątrzpolitycznej sytuacji we Francji, wzmocnić polaryzację pomiędzy ugrupowaniami, które Ukrainę wspierają, a tymi ugrupowaniami, które mają stanowisko bardziej prorosyjskie.
To są te kwestie werbalne czy retoryczne tego, co mówi Macron, natomiast kolejnym krokiem no, było zawarcie porozumień o bliższej współpracy z Mołdawią i Armenią, no, czyli krajami, które Moskwa traktuje jako swoją strefę wpływów, szczególnie Armenię oczywiście, no i obu tym krajom w pewien sposób zagraża. No, bardziej bezpośrednio Armenii wojska rosyjskie stacjonują w tym kraju. No, Mołdawia, Rosja próbuje na nią wpływać poprzez sytuację w zbuntowanym regionie Naddniestrza. Co, panie doktorze, powiedzmy tutaj podpisano? Jak ta współpraca, znaczy co ma zawierać ta współpraca, którą zawarto między Mołdawią najpierw, a potem Armenią?
No jeżeli chodzi o porozumienie z Mołdawią, to ono nieco przypomina to porozumienie zawarte z Ukrainą. Trzeba pamiętać, że Mołdawia jest państwem neutralnym, nie jest członkiem NATO ani członkiem Unii Europejskiej, chociaż Francja popiera dążenia Mołdawii na rzecz wstąpienia do Unii Europejskiej. Takim najważniejszym przesłaniem dotyczącym tej umowy było to, że ma powstać w Kiszyniowie misja wojskowa. Początkowo wszyscy myśleliśmy, że chodzi o jakąś misję o charakterze szkoleniowym, a później okazało się, że chodzi po prostu o utworzenie funkcji ataszy wojskowego przy ambasadzie i jeden oficer, który obecnie przebywa w Bukareszcie, ma udać się do Kiszyniowa i to jest problem, który dotyczy jakby szerszego wymiaru francuskiej polityki wobec tych trzech państw, czyli zarówno Ukrainy, Mołdawii, Armenii, czyli poza zagromkimi deklaracjami politycznymi, które elektryzują opinię publiczną we Francji i na świecie, nie idzie realna siła. To znaczy pomoc Francji dla Ukrainy nie uległa jakościowej zmianie i postanowienia umowy obronnej francusko-ukraińskiej są bardzo ogólne. Tam konkretów jest niewiele. Jedyne konkrety to są cyfry, to znaczy Francja przekazała opinii publicznej informacje, jakiej wysokości pomocy dotychczas udzieliła i że zamierza w tym roku udzielić do 3 miliardów euro. Do 3 miliardów, czyli może być na przykład 900 milionów. Natomiast jeżeli chodzi o Armenię, to rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z dość misterną grą. Rząd Armenii bardzo mocno rozczarował się postawą Rosji w sytuacji, gdy Azerbejdżan przystąpił do siłowego odzyskania kontroli nad górskim Karabachem i jednocześnie rozpoczął zbliżenie z Unią Europejską. Francja ze względu na liczną diasporę armeńską, która liczy się w wyborach, jest takim naturalnym sojusznikiem Armenii w tych dążeniach zbliżenia się do Unii Europejskiej i Francja też przekazała Armenii, czy zamierza przekazać pewne ilości uzbrojenia, głównie pocisków przeciwlotniczych, no po to, żeby wzmocnić jej zdolności obronne na wypadek, gdyby Azerbejdżan nie zadowolił się odzyskaniem kontroli nad swoją prowincją, ale postanowił dokonać agresji na kanonicznym terytorium Armenii. To budzi bardzo duże rozdrażnienie w Rosji, ponieważ no, Rosja postrzega działania Francuzów jako budowanie kolejnej takiej forpoczty NATO i Unii Europejskiej na południowym Kaukazie w sytuacji, kiedy w Gruzji jest rząd no, dość jawnie prorosyjski. I no, mam tutaj rzeczywiście do czynienia z taką grą, ale no, możliwości zarówno Francji, jak i Unii Europejskiej wpływania na sytuację na południowym Kaukazie są ograniczone ze względu na odległość, ze względu na brak bezpośredniego dostępu do tego terytorium i także ze względu na uzależnienie Unii Europejskiej od importu gazu z Azerbejdżanu.
Panie doktorze, z czego wynika ta zmiana? No przede wszystkim retoryki, no bo te kroki może nie są jakieś ogromne, no ale właśnie, no czy to jest kwestia tego, że jakaś taka chęć przejęcia przywództwa w Europie przez Macrona w obliczu tego, że w Stanach Zjednoczonych może jednak wygrać Donald Trump. No i jest to ryzyko, że Stany osłabią swoje zaangażowanie, wsparcie dla NATO, a już szczególnie dla Ukrainy. Czy to jest kwestia, nie wiem, pewnej rywalizacji z Rosją, która próbuje wypierać Francję z Afryki, francuskie wpływy z Afryki, czy jeszcze coś innego stoi tutaj za tą zmianą, za tą taką bardziej wojowniczą, biorę to w cudzysłów, oczywiście wojowniczą polityką Emmanuela Macrona?
No, każdy z wymienionych przez pana czynników jest prawdziwy i trudno przesądzać, co zdecydowało. Obserwacja tego, w jaki sposób rozwija się sytuacja międzynarodowa w ciągu ostatnich 2 lat skłoniła Macrona do takiego działania. Oczywiście aktywizacja francuskiej polityki nie jest bez związku z wyborami w Stanach Zjednoczonych. W czasach pierwszej prezydentury Trumpa Francja prowadziła bardzo aktywną politykę na rzecz zachęcenia europejskich sojuszników do rozbudowy europejskiej obronności i jeżeli tam wygra wybory jesienią, to możemy oczekiwać kolejnych takich działań i no jest to także pewnego rodzaju wiadomość wysłana do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Ameryka nie przegłosuje pakietu pomocy dla Ukrainy i nie będzie jej pomagała, to Europa może podjąć decyzje, które nie podobają się Ameryce, bo przecież Joe Biden jest tym, który od początku, jeszcze przed rozpoczęciem tej wojny, zaklinał się, że stopa amerykańskiego żołnierza nie stanie na terytorium Ukrainy, co z dzisiejszej perspektywy możemy postrzegać jako bardzo poważny błąd strategiczny, który Putin odegrał jako oznakę słabości i być może zachęciło go do podjęcia inwazji w takiej właśnie skali. Znaczy, oczywiście Biden nie musiał mówić, że wprowadził wojska amerykańskie na Ukrainę, ale mógł nic nie mówić. Tymczasem on tydzień przed inwazją mówił, że na pewno nie będzie wojsk amerykańskich na Ukrainie, co Putin odczytał jako zachętę do ataku. W związku z tym Macron podejmuje to taką geopolityczną polemikę z Bidenem. W pewnym sensie próbując naprawić ten błąd i stworzyć pewną sytuację dwuznaczności strategicznej, nieprzewidywalności nie tylko po stronie Putina, ale także po stronie Zachodu. Do tej pory Putin miał pełną swobodę eskalacji sytuacji, a Zachód stawiał sobie rozmaite czerwone linie, poza które obiecywał, że nie wykroczy, oczywiście ułatwiając w ten sposób Rosji zadanie. Ważnym kontekstem moim zdaniem są stosunki francusko-niemieckie, kryzys w tych stosunkach i kryzys w Niemczech. Kanclerz Scholz upiera się przy swoim bardzo zachowawczym stanowisku, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Jest ona w zasadzie od początku tej wojny wymuszona, to znaczy presja wewnętrzna i zewnętrzna sprawia, że stopniowo ta pomoc się zwiększa, ale kanclerz nadal odmawia przekazywania Ukrainie tej broni, której Ukraińcy w danym momencie akurat potrzebują, które mogłyby przyczynić się do polepszenia sytuacji na froncie. No więc oczywiście, jeżeli jest wakuum przywództwa ze strony Berlina, to Paryż stara się wejść tutaj w to miejsce i pokazać, że w przeciwieństwie do Niemiec być może pomoc francuska nie jest tak wysoka w kategoriach liczbowych, ale za to Francja nie ma takich zahamowań, które wiążą Niemców. Jeżeli chodzi o czynnik afrykański, wydaje mi się, że Francja pogodziła się z tym, że sytuacja w Sahelu jest dla Francji zła i należy się po prostu wycofać stamtąd i pozostawić Rosjanom radość z przebywania tam i oczekiwania, że za kilka lat ludność tych państw będzie gorzko rozczarowana efektami rosyjskiej obecności. W związku z tym nie przeceniałbym tego czynnika afrykańskiego. Wydaje mi się tutaj trochę dajemy się ponieść naszym stereotypom na temat Francji jako takiego agresywnego kolonizatora, który za wszelką cenę chce być w Afryce. Obecność francuska w Sahelu miała przede wszystkim wzmacniać bezpieczeństwo tamtych państw. Skoro tamte państwa sobie tego nie życzą, to Francja ustępuje.
A jak sami Francuzi, panie doktorze, reagują na tą ostrzejszą retorykę swojego prezydenta? No bo i Marine Le Pen, to oczywiście liderzy opozycyjnych partii, i Marine Le Pen, i Jean-Luc Mélenchon, no oczywiście oni się dystansują od tych słów Macrona, szczególnie o kwestii wysłania wojsk NATO na Ukrainę. Ale właśnie, czy są już jakieś sondaże, czy jakieś komentarze, jak mówiąc tak kolokwialnie, francuska ulica reaguje na słowa Macrona, na tą pewną zmianę francuskiej retoryki?
Tak, pojawiły się pierwsze sondaże. Ponad 70% Francuzów jest przeciwko wysyłaniu jakichkolwiek wojsk francuskich na Ukrainę, co jakby zaburza nam tę wizję, zgodnie z którą Macron mówi to, co mówi, ze względów wyborczych, koniunkturalnych, wewnątrzpolitycznych, chociaż być może kieruje nim głębszy zamysł, to znaczy pewnego rodzaju przesterowania opinii publicznej w tym kierunku, w którym on by sobie życzył. To znaczy, jeżeli on rzeczywiście zacznie na potrzeby wewnętrzne prowadzić kampanię, także z pomocą przyjaznych sobie mediów, kreatorów opinii publicznej, podkreślającym wagę zagrożenia rosyjskiego dla całej Europy, dla Francji, dla całego projektu unijnego, to być może uda mu się wytworzyć polaryzację, na której on skorzysta. Ale moim zdaniem tutaj dodawanie tego czynnika właśnie obecności wojskowej bezpośredniej, co rodzi, no zawsze rodzi pewne zwiększone ryzyko bezpośredniego starcia z Rosją, no nie jest czymś, co na razie mu służy. I ta narracja będzie musiała być konstruowana bardzo ostrożnie i w sposób przemyślany, żeby przyniosła dobry skutek, ponieważ no sytuacja partii Macrona przed wyborami europejskimi nie jest dobra. Wyprzedza ją Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Cały czas we Francji jest silna populistyczna lewica, która również przyjmuje stanowisko no de facto prorosyjskie. No i doszło w Zgromadzeniu Narodowym w Parlamencie do głosowania tej umowy z Ukrainą i wytworzyła się taka dość wyraźna polaryzacja. To znaczy z jednej strony mamy establishment polityczny złożony z partii Macrona, socjalistów, zielonych i republikanów, czyli byłych golistów, którzy poparli tę umowę, i partie antysystemowe, czyli partia Mélenchona, partia Marine Le Pen i komuniści, którzy głosowali przeciwko. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię wysłania wojsk, to tutaj Macron nie może także liczyć na pomoc tej umiarkowanej opozycji. Dość ciekawą strategię przyjęli na przykład Zieloni, którzy atakowali Macrona za zbyt małą pomoc wojskową dla Ukrainy, za to, że jest opieszałość w nakładaniu kolejnych sankcji na Rosję, czyli tutaj jest za mała twardość. Natomiast jakby Macron, mówiąc o obecności wojskowej, dokonuje pewnego rodzaju takiej korzystnej dla siebie zmiany tematu, bo nie musi mówić o tych rzeczach, które są dla niego niewygodne, a przesterowuje dyskusję na tory jakieś zupełnie abstrakcyjne. Więc to jest też taka dość ciekawa krytyka ze strony francuskiej umiarkowanej lewicy pod adresem tych słów Macrona.
Na papierze, panie doktorze, Francja jest militarną potęgą w Europie. Oczywiście własna broń atomowa, lotniskowiec, silna flota okrętów podwodnych, niezła artyleria, no i wojska z doświadczeniem bojowym właśnie z Afryki chociażby. No z drugiej strony eksperci wskazują, że te siły są przystosowane do walki, no właśnie raczej albo w departamentach zamorskich Francji, albo w Afryce, a nie na kontynencie europejskim, gdyby nadeszła taka potrzeba. No tu pytanie do pana, czy Francja może odegrać jakąś rolę takiego też pewnego gwaranta europejskiego bezpieczeństwa? No mówi się tak też niedwuznacznie, sami Francuzi czasami o tym wspominają, że mogliby roztoczyć ten parasol atomowy nad Europą. No pytanie, czy w ogóle francuska armia jest do tego przystosowana, czy teraz potrzeba by było, nie wiem, lat, żeby ją przestawić na inny typ prowadzenia walki?
To jest bardzo poważny temat. Dyskusja nad modelem armii toczyła się we Francji w zeszłym roku, kiedy debatowano nad nową ustawą o planowaniu wydatków wojskowych na lata 2024-2030. I to, jaki kształt ta ustawa ostatecznie przybrała, jest z naszego punktu widzenia bardzo niepokojące. To znaczy, z jednej strony rzeczywiście Francja będzie wydawała więcej na obronę, znacząco więcej, chociaż trzeba brać też pod uwagę inflację i to, że no, te wszystkie artykuły, które będzie zamawiała, one są po prostu droższe. Więc jeżeli odjąć inflację, to nie jest znowu tak wielki zastrzyk gotówki, ale z drugiej strony nie ma żadnego przyzwolenia zarówno ze strony polityków francuskich, jak i ze strony wojska na zmianę modelu armii, czyli przejście od tego modelu, który dominował przez ostatnie 30 lat, ekspedycyjnego, na model obrony francuskiego terytorium i obrony sojuszników no, przed zagrożeniem ze strony Rosji, trzeba tutaj to wprost powiedzieć. Takie porównanie. W 1989 roku armia francuska miała 1400 czołgów, w tej chwili ma ich 200. Wojska operacyjne francuskie to 77 tysięcy żołnierzy i nie planuje się ich zwiększenia. Oczywiście o czymś takim jak powrót do poboru poważnie się nie mówi, chociaż Macron sugerował to jeszcze w czasie swojej pierwszej kampanii wyborczej w 2017 roku, ale wyraźnie nie ma we Francji na to przyzwolenia społecznego. Kulturowo francuskie społeczeństwo to już odeszło od tego typu modelu. Jest to no, trudne do przeforsowania. I to wszystko sprawia, że każdy, kto dobrą wolą z naszego regionu obserwuje francuską politykę, widzi ogromny dysonans pomiędzy komunikacją z Francji, komunikacją Macrona, ambicjami Francji odgrywania roli kreatora europejskiego bezpieczeństwa, a bardzo ograniczonymi zasobami, jakie Francja jest gotowa przeznaczyć na zapewnienie bezpieczeństwa swoich sojuszników w zamian za poparcie i ambicje. Jeżeli chodzi o odstraszanie jądrowe, to tak, rzeczywiście odstraszanie francuskie w tej chwili chroni terytorium Francji i Francja może użyć broni jądrowej wtedy, kiedy uzna, że jej interesy życiowe są zagrożone. Natomiast jest to arsenał dość ograniczony i arsenał, który nie chroni innych sojuszników NATO, ponieważ Francja w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii i USA nie uczestniczy w planowaniu nuklearnym, polityce planowania nuklearnego NATO i nie ma zamiaru do niej przystępować. Natomiast od 2020 roku pojawiają się takie sygnały ze strony Francji, że ona bierze pod uwagę coś, co nazywa europejskim wymiarem francuskiego odstraszania. Moim zdaniem był to głównie sygnał skierowany w stronę Niemców, po to, żeby Niemcy złagodzili swoją twardą proatlantycką politykę i stali się bardziej otwarci na francuskie postulaty europejskiego bezpieczeństwa. Natomiast nie idą za tym żadne konkrety, ponieważ decyzja o użyciu broni nuklearnej zawsze należałaby i tak wyłącznie do francuskiego prezydenta. I trudno sobie wyobrazić, żeby francuski prezydent zdecydował się na użycie broni jądrowej, na przykład w odpowiedzi na użycie broni jądrowej przeciwko któremuś z państw flanki wschodniej. Tak? Wiele osób ma wątpliwości, czy amerykańskie rozszerzone odstraszanie rzeczywiście by zadziałało, a co dopiero francuskie odstraszanie, no, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego ograniczony wymiar. Czyli francuska obronność opiera się przede wszystkim na odstraszaniu nuklearnym nakierowanym na własne terytorium, to znaczy mającym chronić własne terytorium, i to pozwala Francji na utrzymywanie stosunkowo niewielkich wojsk lądowych, co z perspektywy nas, państw wschodniej flanki NATO, obserwujących to, co się dzieje na Ukrainie, czyli wojnę taką zupełnie klasyczną, gdzie wojska lądowe odgrywają ogromną rolę, budzi niepokój i brak zaufania do francuskiego stanowiska.
Panie doktorze, to podsumowując ostatnie moje pytanie, no właśnie, czy z tych słów, pewnych działań Emmanuela Macrona, pytanie, na ile ta zmiana też będzie trwała w jego polityce, czy może coś wyniknąć dobrego, nie wiem, czy Francja pod jego kierownictwem no może być jakimś takim motorem wojskowego rozwoju obronności Europy, czy to niestety no właśnie wszystko się rozbija o te różne kwestie, o których pan powiedział, te pewne dysonanse w tym, co mówi Macrona, co Francja może, jaki ma potencjał. No i tak naprawdę no to skończy się na słowach i tyle. I Macron sobie, nie wiem, podbuduje troszkę poparcie w swoim elektoracie i nic więcej z tego nie wyniknie.
Jak już wcześniej wspomniałem, ta dyskusja na temat ewentualnej obecności wojsk NATO na terytorium Ukrainy jest z naszego punktu widzenia korzystna, gdyż przyczynia się do obalenia pewnych tabu, które do tej pory były nienaruszone i które ośmielały Putina do dalszej agresji. Natomiast jeżeli chodzi o całą politykę Francji, całe myślenie Francji o europejskim bezpieczeństwie, no to jest tutaj bardzo wiele różnic między Polską a Francją, które wynikają z tego, że z naszego punktu widzenia nie ma realnej alternatywy do ścisłej współpracy transatlantyckiej, to znaczy Europa nie jest w stanie sama obronić swojego terytorium przed agresją rosyjską. Wynika to z rozdrobnienia, wynika to z bardzo różnej oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa pomiędzy państwami południowej części Europy, państwami północnej i wschodniej części Europy. I te różnice są do pogodzenia tylko w ramach takiej organizacji jak NATO, gdzie kluczową rolę odgrywa tak potężny hegemon jak Stany Zjednoczone. I Stany Zjednoczone z mniejszym lub większym sukcesem od 80 lat od końca II wojny światowej starają się te interesy godzić, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo wszystkim sojusznikom. Ewentualne wycofanie się z Europy Stanów Zjednoczonych byłoby fatalną wiadomością dla wszystkich i w tym także dla Francji. Myślę, że Macron, choć stara się spekulować na ewentualnym ryzyku stworzonym przez mniejsze zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Europą, tak naprawdę był bardzo przerażony, gdyby te groźby, które formułuje Donald Trump, miały się spełnić.
I tym mało optymistycznym niestety akcentem kończymy. Dr Łukasz Myślanka, ekspert do spraw bezpieczeństwa europejskiego oraz Francji, polityki francuskiej z Ośrodka Studiów Wschodnich, był moim i waszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się wyjątkowo słyszymy za 2 tygodnie, nie za tydzień, w Radio Campus.
Radio Campus.